Ludzie często mają taką potrzebę, żeby być wysłuchani, żeby opowiedzieć o tym, co się u nich dzieje. I prawdę mówiąc, większość z nich ma odpowiedzi w sobie.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kurnik.
Moim gościem dzisiaj jest człowiek, który potrafi się zatrzymać. To nie jest dzisiaj w modzie, bo nie mamy czasu na to, żeby się zatrzymać. Nie, tak jak nie mamy czasu na zdrowe jedzenie, na spacer w lesie. Ten mój gość to Jarek Kuc.
Dzień dobry, namaste, cześć. Tak ostatnio się witam na swoim kanale YouTube'owym, ale cieszę się, że goszczę u Tomka. Tak, zatrzymanie to fajna rzecz, można do tego jeszcze zaciągnąć hamulec ręczny, to w ten czas się stoi pewniej.
Ale na stronie swojej piszesz, że robisz, że pracujesz na otwartym sercu.
Tak, w takich sytuacjach biznesowych dosyć intensywnie to się zdarzało. Ja od jakiegoś półtora roku zatrzymałem się właśnie, jeśli chodzi o działalność biznesową i poświęcam się czemuś, co się ostatnio modnie nazywa marką osobistą, ale tak naprawdę upubliczniam gdzieś jakieś swoje często bardzo osobiste eksploracje na temat życia wewnętrznego, życia duchowego, dbania o taki dobrostan mentalny. No i na tyle mocno mnie to pochłonęło, że nawet w tym muszę się czasami świadomie zatrzymywać, żeby nie było tego za dużo.
No ale to się wiąże też z biznesem, no bo ty w jakimś sensie z tego żyjesz, prawda?
Tak, jest to...
Czy tak jakbyś produkował hamulce?
W mojej pierwszej książce Odetnij spokojem opowiadam o takiej śmiesznej historii w takim coworku, w którym przez jakiś czas pracowałem. Był Adam i Adam lubił prowokować do różnych rzeczy i tak do jakichś rozmów, dyskusji, czasami takich przepychanek intelektualnych i któregoś dnia przyszedł około godziny 11 i powiedział, a teraz każdy mówi, co sprzedaje. No i trochę to było takie wyzwanie, każdy tam się drapał po głowie, ja też się żachnąłem na kolejną z jego prowokacji. Inne były fajniejsze, bo przychodził o 11 i mówił, to co mamy tutaj do wypicia, pytając o alkohol i... A ta była taka...
Ale to już było współcześnie, bo kiedyś po 13 się dopiero piło, teraz już można...
Nie, to już takie czasy, że... Można było przynajmniej dostać alkohol, a chodziło o to, co mamy pochowane w szafkach. I Adam tego dnia zapytał, to teraz każdy opowiada, co sprzedaje. I tam wszyscy się podrapali po głowie. Ja też się trochę żachnąłem na taki merkantylny charakter tego pytania, ale potem jak się zastanowiłem, to stwierdziłem, że sprzedaje spokój. I nawet był to taki moment aha i pewnego takiego oświecenia, uświadomienia sobie, że jest to bardzo deficytowy towar i rynek na to powinien być duży, a poza tym jest zgodny z tym, co gdzieś wewnętrznie czuję, co jest mi bliskie. I kiedy odsączyć rzeczywiście ten nachalny merkantylizm z tego, to rzeczywiście jesteśmy w czasie rzeczywistości, w której tego spokoju bardzo nam brakuje. I czy go dostaniemy za darmo, czy go sobie kupimy za parę groszy, To warto tego spokoju poszukiwać, tych momentów.
To jest mega ciekawe i ja chętnie rozwinę ten wątek, ale najpierw pokażę wam, bo rzeczywiście to jest książka, pierwsza książka Jarka, Odetchnij spokojem. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Ja jestem dosyć wyluzowany, tak mi się wydaje przynajmniej, ale mnóstwo czerpię z tej książki. Kupiłem koncept, bo książki nie kupiłem, dostałem od ciebie, ale koncept jak najbardziej kupuję. No tak, mówisz, że potrzebujemy spokoju, ale czy jesteśmy w stanie za niego zapłacić? Czy nas stać na ten spokój? Czy ludzie, no nie mówię oczywiście o pieniądzach na książkę, tylko o tym, czy naprawdę ludzie potrafią się wyłączyć, zatrzymać, nie wiem, nie zarabiać nawet pieniędzy zawodowo, tylko po prostu się zatrzymać.
Ja lubię odwracać kota ogonem, często robię w tej książce, bo ona jest pełna czegoś, co sobie nazywam kontrzasadami, takimi czemuś, co idzie w poprzek i wbrew temu, co się powszechnie uważa i o czym się powszechnie mówi. I mam takie swoje zdanie, pewnie zapożyczone od kogoś, jak to często bywa. Ile jesteś w stanie zapłacić za pieniądze, które zarabiasz?
Okay.
Bo jest to zawsze jakaś cena, którą płacimy. Cena naszego wysiłku, naszego czasu, zdrowia,
no
relacji
dobra,
z bliskimi.
Z jakimi odpowiedziami się spotykasz?
No, z różnymi bardzo. Sytuacje biznesowe, reakcje na tą książkę są bardzo podobne. Jak pokazuję ją komuś właśnie w ramach takiego spotkania biznesowego, to każdy przedsiębiorca tak patrzy, no tak, rzeczywiście powinienem odetchnąć spokojem,
ale
powinienem
czy to
się zatrzymać. No, tego nie wiem, to już jest odpowiedź każdej osoby, zresztą ten spokój w swoim życiu realizujemy na różne sposoby, musi się ogromnym wysiłkiem wspinać na górę, żeby doświadczyć spokoju, ktoś inny siedzi i medytuje, ktoś inny maluje, jeździ na rowerze, mnóstwo różnych rzeczy robi. Paradoksalnie twórcza praca z dużą intensywnością, taką, która sprawia nam satysfakcję i radość, ona też może być źródłem spokoju. Taki amerykański psycholog, już nie żyjący niestety, węgierskiego pochodzenia, Mihaly Csikszentmihalyi, opracował taki fantastyczny koncept, który się nazywa flow, czyli stan przepływu. To jest ten moment, którego często na przykład doświadczają sportowcy w momencie, kiedy podejmują jakiś wysiłek, ale wchodzą w ten stan takiego twórczego, sportowego uniesienia, gdzie no właśnie, to jest ciekawe we flow. My mamy takie przekonanie, że jak robimy coś takiego, co nas bardzo mocno angażuje i pochłania, to jesteśmy w to ogromnie zaangażowani intelektualnie. To jest jakiś zwiększony wysiłek intelektualny. Okazuje się, że wcale tak nie jest. W momencie, kiedy tą całą koncepcję flow zaczęto oglądać gdzieś pod skanerami MRI i patrzeć, co się tam w mózgu świeci w momencie, kiedy jesteś w stanie flow, to okazało się, że wcale nie te części mózgu, które są odpowiedzialne za taką intelektualną obróbkę świata, tylko raczej coś, co pozwala nam płynąć w taki naturalny sposób. I coś, co jest dla nas wysiłkiem i trudnością, jest jednocześnie formą medytacji. Ciekawe to jest bardzo i znam to z własnego życia, bo wiem, że tak wyglądają na przykład momenty pisania, tak mogą wyglądać. Sam piszesz, więc pewnie wiesz.
Przepraszam, ci wejdę w słowo, ale w książce Pełnia Twoich Możliwości, Peak Performance po angielsku, jest opisane, są muzycy jazzowi podani jako przykład właśnie takiego
tak,
flow.
Tak, to jest flow, jeszcze, że tak powiem, na jeszcze moim zdaniem wyższym poziomie, bo to jest flow, który się osiąga przez działanie grupowe. Tak. Tam muzycy jazzowi
nakręcają się,
interpretują, improwizują i no, jakby potrzebne jest, i to myślę jest ta siła, która często bardzo ludzi ciągnie do muzyki, do muzykowania, że osiąga się taki właśnie ponadnaturalny stan, w pewnym sensie odmienny stan świadomości w działaniu grupowym. Tak pewnie bywa również i w grach, w sportach zespołowych, gdzie warunkiem takiego płynięcia, tego przepływu, bo tak jest tłumaczona koncepcja flow, no jest to, że zespół wchodzi na jakiś taki poziom automatyzmu, uniesienia. Są takie momenty w grze, gdzie piłka biega sama, bramki się same strzelają, kosze się same wrzucają. Ja doświadczam czegoś takiego przy pisaniu, doświadczam czegoś takiego przy montowaniu filmów. Kiedyś miałem czas, w którym vlogowałem i to były takie momenty, że rzeczywiście na długie godziny siedziałem gdzieś nad czymś, montowałem to i to dawało mi taki stan.
Dzieci to mają naturalnie, nie? Bo dzieci w zabawie po prostu się zatracają, tak my na to mówimy, ale to jest właśnie to flow, tak?
Zdecydowanie tak i jest to coś, co chyba z latami tracimy, a szkoda. To jest właśnie ta utrata takiego dzieciństwa, takiego zaintrygowania światem, odkrywania, uznawania, że każdą barierę, każdą trudność da się pokonać. Jest to rodzaj wysiłku, ale ogromnie satysfakcjonującego, bo jakby warunkiem istnienia przepływu jest to, że robisz coś z wysiłkiem, ale to jest dla ciebie osiągalne. Przekraczasz pewne granice, ale nie jest to próba przebiegnięcia maratonu, kiedy przez ostatnie 20 lat nie biegałeś w ogóle. Jest to sensowny wysiłek. I jakby wiele jest, wracając do pytania, które zadałeś, wiele jest sposobów na uzyskanie spokoju. Każdy z nas powinien szukać swojego, ale czasami potrzebujemy tego trochę na zasadzie takiego działania instant, natychmiastowego, takiego anty-espresso. Pijemy espresso, żeby się pobudzić, a czasami potrzebujemy czegoś, co nas momentalnie uspokoi.
Pijesz kawę?
Tak. Ostatnio coraz częściej bezkofeinową, bo lubię smak, ale tak, generalnie uważam się za smakosza kawy. Potrzebujemy tych momentów zatrzymania i okazuje się, że mamy w sobie takie proste przyciski, proste manipulatory, które pozwalają nam do tego sięgnąć. Oddech, odpowiednia myśl, przyjrzenie się emocjom, to są takie momenty, które potrafią nas wyhamować właściwie z minuty na minutę. Bardzo proste rzeczy. Ja nie jestem specjalistą od oddechu, nie uczę technik oddechowych, ale jakby zauważam i pielęgnuję pewne takie sprzężenie zwrotne między tym, co jest w naszym mentalu, a co jest jakby w naszej fizyczności. W Gliwicach na małym ryneczku pewna pani podeszła do mnie i powiedziała: Panie Jarku, przeczytałam pańską książkę i za każdym razem, jak pan tam pisze odetchnij spokojem, to ja rzeczywiście nabieram oddech i oddycham spokojem. Czy to już jest szaleństwo, czy to jest coś nienormalnego? Ja mówię, wie pani, tak, zdecydowanie tak, ale bardzo fajne i proszę je pielęgnować.
Wiesz co, być może to jest kwestia, bo ja mam podobnie do ciebie teraz, być może to jest kwestia jakby, nie wiem, może wieku, może momentu w życiu, gdzie się znaleźliśmy, ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że samotna matka wstaje o godzinie 7, ogarnia dzieci, jednemu śniadanie, drugiemu, potem wsadza je do samochodu, zawozi, tam jest gwar oczywiście w tym aucie, bo dzieci się kłócą albo coś w tym stylu, jedzie do tej szkoły, potem idzie do pracy, tam 8 czy 10 godzin odbywa, potem odbiera te dzieci, wraca do domu, no i zaczyna się jazda bez trzymanki, jak to w domach, jak to w rodzinach. No i skąd znaleźć te 5 choćby minut na oddychanie, na medytację, na spokój, na to, żeby siąść z kawą chociażby, nie? I przeczytać gazetę.
No, może to zabrzmi obrazoburczo i prowokacyjnie, trzeba podjąć taką decyzję, że chcemy.
No, ale wiesz, ludzie nie są na to gotowi. I to jest chyba największa blokada, nie? Że jakby myślę, że nie, mam tyle zajęć, tyle tematów jeszcze nieodhaczonych, że po prostu kiedy?
No tak. I nawet w momencie, kiedy znajdujemy taki czas, który byśmy sobie nazwali czasem na... Sam się na tym łapię często. Czasem na refleksję, na jakiś samorozwój, na coś, co chcemy zrobić dla siebie, to uważamy, że on też powinien być czymś ultraaktywnym. Okej, to wezmę książkę, chociaż tak, żeby chociaż jedną stronę przeczytać, albo pięć. Tam człowiek pisze o oddychaniu spokojem, to może się czegoś dowiem, jak tutaj tym spokojem oddychać. A bardzo często to jest tak, że warto byłoby ten hamulec zaciągnąć tak na serio. Odłożyć jakby wszystko. Zostać z samym sobą.
Tak pusto jest, nie? Głupio.
Tak, no, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś hiperaktywności, do takiego ciągłego przestymulowania najprzeróżniejszymi bodźcami i nawet kiedy mamy chwilę przerwy, to oczywiście bierzemy telefon
i scrollujemy.
Dzisiaj właśnie czytałem o tym, że TikTok postanowił uruchomić taki mechanizm autoscrollowania, że już nawet nie musisz przesuwać palcem, tylko po prostu bierzesz telefon, a aplikacja sama będzie ci przesuwała kolejne
rzeczy. Jak to połączysz z okularami VR-owymi na przykład?
No, pewnie tak. Już po prostu absolutnie żadnego wysiłku nie musisz ponosić, żeby być w tym świecie. A nienaturalne wydaje nam się zostanie nawet na chwilę z własnymi myślami. Ja mam jeden ze swoich sposobów bardzo prosto, którym chętnie mówię i który każdemu polecam. Szalenie prosta rzecz. czy jesteś na... przechodzisz przez park i zatrzymujesz się na minutę, czy wchodzisz do pustego kościoła, w którym jest cicho, spokojnie, a do tego latem jeszcze chłodno. Położyć na parę sekund rękę na sercu. Poczuć, jak to serce bije. Trochę zrobić takie, z tego takie mikro przytulenie dla samego siebie. Zatrzymać się, wziąć jeden, drugi, trzeci spokojny oddech. I można się w tym rozsmakować. Można to
poruszyć. Ale wiesz, zakupy, dzieci, gdzie ja zaparkuję pod tym kościołem, nie?
No, pewnie tak. Znowu, tak jak mówię, jest to kwestia decyzji. W drugiej książce sporą część poświęcam takim...
Masz to w sobie, taki tytuł.
Tak, masz to w sobie, tak. Tak jest zatytułowana druga. Pokazałeś jedną, to ja pokażę drugą. Druga wygląda tak. O, ja lubię sobie tak nią poruszać przed ekranem, bo się to jest takie złocenie, on się tak ładnie błyszczy.
Pięknie wydana jest, no.
Ktoś powiedział, szalenie mi się podoba, to jak w filmie Claire, tak. Złote, ale skromne.
No, wiesz, tu przed naszym wywiadem dostałeś komplement od człowieka, który ilustruje wszystkie moje książki, jest grafikiem świetnym zresztą, że jest pięknie wydana. Nie wiem, czy to mówił osobiście, ale mi mówił w każdym razie przed tym.
Tak, słyszałem i wiele osób mówi, trochę pisze o stronie graficznej książki również.
I ty sam je wydajesz, nie?
Tak, tak, to są... Jak to się ładnie kiedyś po rosyjsku nazywało, sami z daty. Dzisiaj to się nazywa
self-publishing,
bardziej z angielska. Ale piszę tam sporo o czymś, co najzgrabniej byłoby chyba nazwać takim mikrodozowaniem uważności. I jak się okazuje, poświęcenie na to, a to chyba wykonalne, nie wiem, 3-4 minut w ciągu dnia, takich momentów, w których się, tam jest dokładnie jakby opisane krok po kroku, jak wygląda metoda czy technika, ale chwila zatrzymania, skoncentrowania się na tym, co jest w danym momencie, dotknięcia czegoś, co lubimy, co nam się podoba, co nas, skoncentrowania wzroku, nie wiem, na jakimś ornamencie na kamienicy, obok której przechodzimy, wzięcie głębszego oddechu, zatrzymanie się w tej chwili, powtórzenie tego kilka razy w ciągu dnia, jest w stanie sumarycznie przynieść podobne benefity jak, nie wiem, 20 minut czy 30 minut spędzone na medytacji. Nikogo, broń Boże, nie zniechęcam do medytacji, to bardzo szlachetna praktyka, ja zawsze miałem z nią trudność, jakoś nie potrafimy się w nią zagłębić tak regularnie, może przez problemy z regularnością, ale właśnie takie mikromomenty zatrzymania, to mikrodozowanie uważności, zresztą mikrodozowanie to fajne słowo, bo się każdemu, kto trochę się na temacie zna, kojarzy na podawaniu takich niewielkich dawek substancji, które zmieniają w jakiś sposób naszą świadomość, legalnych, mniej legalnych, na receptę albo kupowanych w opakowaniach ze specjalną naklejką.
Jak masz problem z medytacją czy ze znalezieniem czasu, to ci polecam książkę John Kabat-Zinn pod tytułem Gdziekolwiek jesteś, bądź. O uważności i tam w zasadzie w każdym rozdziale jest o tym, jak można medytować nawet idąc albo jadąc na rowerze.
Tak, John Kabat-Zinn to jeden z moich autorytetów. Nie wiem, czy wszystko, ale sporo jego rzeczy przeczytałem również i tą mocno na mnie wpłynął swoim spojrzeniem na... Bo jest absolutnie genialny taki translator tego wszystkiego, co się dobre dzieje w dalekowschodnim świecie, tak. W buddyzmie, w zen.
No i on tu już od 70-tych lat praktykuje.
I na pojęcia zrozumiałe dla nas, również i na zastosowanie medyczne, bo cała ta koncepcja mindfulness-based stress reduction, MBSR, redukowania stresu w oparciu o uważność, no to jest właściwie już weszło do takiego kanonu medycznego. Tak, ja miałem takie momenty, kiedy medytowałem dosyć intensywnie. Myślę, głównie mając jakiś cel w tej medytacji. Szczególnie takie momenty, jakichś zmian, zwrotów życiowych, kiedy coś musiałem sobie intensywnie przepracować, przemyśleć, to właśnie przybierał taką formę. Szalenie mi się podobało i bardzo mnie intryguje. Takie pojęcie stosowane przez Dalaj Lamę, on pewnie to za swoimi mistrzami powtarza, medytacja analityczna. Tak? Mhm. Trochę nam się to słabo łączy w jedną całość. Znaczy tu analiza, to medytacja.
Ze światem wschodnim.
Tak, ale okazuje się, że można i nawet warto sięgać do takich metod, żeby sobie coś przemyśleć i przepracować, bo mamy tutaj szansę połączyć nasz mały, misiowy rozumek, naszą małą mądrość i doświadczenie życiowe z jakąś formą inspiracji, która płynie gdzieś tam z góry, z czegoś dużo większego od nas. To jakby odrębny, duży temat, na który myślę znajdzie się sporo miejsca w kolejnej książce, bo masz to w sobie. O, tak wygląda i się błyszczy. Ma mieć również drugi tom, w którym będzie trochę o takich rzeczach.
Zacząłeś już pisać?
W pewnym sensie tak, bo jak pisałem tą książkę, to w którejś niedzieli siadłem i popatrzyłem, ile tego jest i powiedziałem, ok, to trzeba przekroić na pół, bo wyjdzie z tego książka o grubości tego, co wydaje co rok Ken Follett, co ma tam po 700 stron i trzeba zatrudnić tregarza do tego, żeby nosił za tobą taką książkę na wakacjach na przykład. Więc
no,
jest...
jakbyś miał na przykład pojechać na konferencję, wziąć jeszcze ze sobą 100 egzemplarzy, to...
No właśnie, to tak, jest problem. Już z tą jest problem. Mówili, napiszesz książki, spokojnie, że tam będą sprzedawały, to się okazuje, że to taka ciężka fizyczna robota, dźwigasz paki z tymi książkami gdzieś tam, wiesz, i wystawiasz na stoisku. Fajnie jest, jak ludzie kupują, no bo w ten czas wracasz z pustym bagażnikiem. Tak. Ale jak ostatnio byłem na konferencji, to było pustawo w bagażniku, jak wracałem. Tak.
Ja miałem taki moment, że jak jeździłem na szkolenia, to przy okazji zabierałem ze sobą książki i zawsze miałem na obiad i na paliwo z powrotem. Nie?
No to tak, to dobry pomysł. Ja miałem kiedyś takiego lata temu, kiedy pracowałem w radiu, takiego szefa, o którym krążyły legendy, że jak, a to były jeszcze czasy Radia Katowice, że jak jechał przez Śląsk, jechał przez Śląsk zamówić garnitury u krawca, to tu się zatrzymał, zrobił taki materiał, tam zrobił taki materiał, tam z kimś porozmawiał, tutaj dał relację na żywo przez telefon i zanim dojechał do krawca, to zarobił na te garnitury.
Może to było to flow właśnie, nie? Że tak by z łatwością przychodziły takie rzeczy.
Myślę, że to tak jest, bo to jest też coś, czego doświadczam intensywnie przez te półtora roku, kiedy dużo mniej pracuję dla innych, a dużo więcej w tej takiej marce osobistej, że udaje się jakoś tak sprawnie tańczyć z życiem codziennym. Jest więcej czasu dla rodziny, dla dzieci. Oczywiście są okresy intensywniejszej pracy, większego napięcia, ale potem też można sobie pozwolić na przykład parę tygodni odpoczynku, zbierania sił na kolejne pomysły. Trochę mam takie, znasz pewnie to wrażenie, dzieci, które przychodzą ze szkoły takiej publicznej, takiej idącej takim uporządkowanym programem do szkoły demokratycznej, gdzie nagle okazuje się, że mają dużo więcej wolności, o wielu więcej rzeczach mogą decydować. Ja też mam takie poczucie, może nie bycia na nieustających wakacjach, ale bycia w jakimś takim zupełnie innym reżimie czasowym.
Jest tak, jak się zupełnie inaczej do tego podchodzi. Oczywiście ja pamiętam taką sytuację, którą mi mój brat opowiadał, pracując na etacie od praktycznie zawsze, że pewnego dnia zrobił sobie po prostu taki urlop, dzień wolny od pracy i czuł się po prostu jakby poszedł na wagary. I to do dzisiaj u nas w domu funkcjonuje jako anegdota, bo poszedł na rynek gliwicki zamówić sobie galaretkę i po prostu czuł się jak na wagarach, więc mówimy, idziemy na galaretkę. Ale rzeczywiście, pracując z samym sobą, no to jest to zupełnie inny wymiar. Wspomniałeś o biznesie, o tym, że pracujesz jeszcze, tylko że nieco mniej z przedsiębiorcami, no i ty zajmujesz się kulturą organizacyjną, poprawą kultury organizacyjnej. Kiedyś, jak cię poznałem, to miałeś takie stanowisko Chief Happiness Officer?
Tak, dyrektor do spraw szczęścia, zresztą do dzisiaj go używam w mediach społecznościowych jako takiej pewnej prowokacji.
No właśnie, i na czym to polega? Załóżmy, że jestem takim przedsiębiorcą, który stworzył od małego straganu, od szczęk firmę spożywczą i dzisiaj jest to firma, która ma 3 hale, 4 lokalizacje i Jak ty chciałbyś mnie przekonać, żebym ja ciebie zatrudnił do czego? Do budowania szczęścia moich ludzi? Po co?
No, jestem już na takim etapie, że nie będę próbował do tego przekonywać. Raczej rozmawiam z przedsiębiorcami i trochę to się, ta piramida jakby się odwróciła. Bardziej w tej chwili to jest tak, że to jest dla mnie w pewnym sensie zaskakujące, bo są te tematy pozornie wydawałoby się dalekie od biznesu, ale właśnie przez to, co publikuję, jak jestem obecny w social mediach, trafiają do mnie zapytania o takim charakterze biznesowym, bo i trafiają one od ludzi, którzy właśnie odnieśli sukces, zrobili coś dużego i natknęli się na jakąś barierę, albo na barierę we współpracy z ludźmi, albo na taką barierę osobistego poczucia sensu tego, co robią, tak? Zbudowałem ogromną firmę, ona funkcjonuje i teraz tak, chciałbym ją przekazać dzieciom, ale dzieci niekoniecznie chcą ją ode mnie wziąć, bo widzą, że haruję po 18 godzin dziennie
i dalej nie działa.
I dalej nie działa, albo nie wiem, nie do końca znają mnie jako ojca, bo rzadko bywam w domu. Albo okazuje się, że mam potrzebę zatrudniać młodych ludzi, a oni przychodzą do mnie i mówią, że oni mają jakieś potrzeby, żeby zrozumieć, po co
swoje
ta firma,
pomysły na
tak,
życie,
a po co ta firma istnieje, w jaki sposób oni się mogą przyczynić do jakiegoś wzrostu dobrostanu na świecie przez fakt, że u mnie pracują, a o co chodzi? Ja produkuję śrubki tutaj, to jaki
dobrostan. Co ty mówisz tym przedsiębiorcom? No bo rzeczywiście, bo tu mówisz o technicznej rzeczy, twoja marka, twoja pozycja jest taka, że ludzie sami się do siebie odzywają, no ale generalnie przychodzą z jakimś problemem, tak? I jak ty go rozwiązujesz?
Wiesz co, zaczynam przede wszystkim od słuchania, bo to jest rzecz bardzo deficytowa dzisiaj i ludzie często mają taką potrzebę, żeby być wysłuchani, żeby opowiedzieć o tym, co się u nich dzieje i prawdę mówiąc, większość z nich ma odpowiedzi w sobie. Trzeba im tylko pomóc te odpowiedzi odnaleźć i bardzo często to jest tak, że w takiej pracy, w takiej rozmowie, w takich poszukiwaniach wracamy gdzieś do często bardzo początkowego punktu tej działalności. Coś człowiek chciał zrobić.
Do dzieciństwa?
No, czasami do dzieciństwa, czasami do gdzieś początku tej pracy. Człowiek, który jest wydawcą książek, opowiada o tym, jak w okresie przełomu systemowego w Polsce w roku 89 zarobił jakieś tam pieniądze, popatrzył, że jest ich tak mało, poszedł do hurtowni, kupił jakieś książki, stanął z tymi książkami w tej właśnie szczęce, sprzedał je i pomnożył to, co zarobił w ciągu miesiąca w jeden dzień, więc poszedł znowu i kupił więcej książek i więcej ich sprzedał i z tego, nie wiem, wyrosła firma, która się zajmuje handlem książkami. Takie historie ludzie opowiadają. W tym jest jakaś pierwotna potrzeba, jakieś poszukiwanie spełnienia, jakieś ziarno. W znanej ci firmie, której nazwy nie będę wymieniał, ale tam też mieliśmy się okazję spotkać. Na jednym z takich pierwszych spotkań z zarządem...
Wiem, o jakiej firmie nie chcesz powiedzieć.
Nie, firma jest fantastyczna i pozostaje z nimi przyjaźń, ale tak jakby nie... Na tyle to są intymne rzeczy, że nie chcę tej nazwy wymieniać. Zresztą piszę też o tych doświadczeniach w drugiej książce.
Na stronie
twojej
też są referencje.
Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakie wartości kierują firmą, jaki jest jej sens działania. I to było takie spotkanie, wydawałoby się sprzedażowe, trochę takie, w którym mieliśmy się nawzajem obwąchać, my jako oferenci, oni jako zleceniodawcy. I zrobiliśmy parę takich... No, można by powiedzieć ćwiczeń warsztatowych, gdzie już zaczynaliśmy dotykać tej materii i w momencie, kiedy w oczach właścicieli zauważyliśmy łzy, oni się wzruszyli, stwierdziliśmy, że dotykamy tutaj jakiejś prawdziwej materii, jakiegoś prawdziwego człowieczeństwa, które ma potrzebę wyartykułowania się również, a może przede wszystkim w tym, na co poświęcają po kilkanaście godzin dziennie. Fantastycznie pisze o tym Frédéric Laloux w książce Pracować Inaczej, poświęconej turkusowym organizacjom, który przywołuje badania, w których jest mowa o tym, że ludzie przychodząc do pracy w sytuacji zawodowej odsłaniają gdzieś mniej więcej 1/16 swojej prawdziwej osobowości. To jakbyśmy sobie podzielili twarz na 16 części i tylko jakiś fragment tej twarzy ujawniasz. A co się dzieje, jeśli stworzymy warunki, żeby ujawniali, nie wiem, 1/8, 1/4, połowę? Więcej, tak. Co z tego wynika? I okazuje się, że wynika bardzo, bardzo wiele. Zarówno dla interesów tej firmy, jak i dla takiego poczucia samorozwoju, samorealizacji tych ludzi. Ja mam jakby od zawsze taką skłonność do idealistycznego patrzenia na rzeczywistość i od dawna zadawałem sobie pytania, dlaczego to miałoby być tak, albo dlaczego to nie może być tak, żebyśmy w firmie byli prawdziwymi sobie, prawdziwymi sobą. Czy my musimy tam udawać, toczyć jakieś rozgrywki, w jaki sposób tworzyć takie środowisko i taką kulturę organizacyjną, żeby ludzie odczuwali tą samorealizację, żeby przychodzili tam nie tylko po to, żeby zarobić pieniądze, a potem po pracy oddawać się swoim pasjom, tylko żeby ta praca stawała się pasją. Była ich pasją. Praca zawsze będzie pracą. Te granice trzeba jakby zdrowo postawić. To jest również jeden z ważnych elementów.
No ale wiesz, jeśli pracujesz w stanie flow, oczywiście to jest bardzo wysoki poziom świadomości, no to nie odczuwasz, że pracujesz, tak? Ja mam kolegów muzyków, którzy grając koncerty cały czas czują, że się bawią. Wczoraj oglądałem wywiad ze Steve'em Morsem, który gra w wielu zespołach, ale najbardziej znany jest z Deep Purple. No i on mówi, że od 50 lat po prostu codziennie gra po kilkanaście czasem godzin i dalej ma z tego fan.
No i nie wiem, czy można osiągnąć taki sam jakby poziom zabawy w momencie, kiedy, nie wiem, pracujesz przy tokarko-frezarce i... ale...
Jeśli to jest twoje powołanie i twoja
misja...
Tak,
ale już choćby stworzenie takich prostych, uruchomienie takich prostych mechanizmów, są opracowane takie case'y, były prowadzone takie badania. Nawet ludziom, którzy wydawałoby się pracują w bardzo jakby powtarzalnym reżimie, gdzieś przy taśmie, danie 10% czasu na to, żeby oni, doskonale to znasz z tego, czym się zajmowałeś, czy zajmujesz, mieli przestrzeń na jakieś swoje usprawnienia, jakiś swój intelektualny wkład w tym, co się dzieje. No pozwolenie właśnie ludziom na to, żeby, nie wiem, pomalowali maszyny na swoje kolory, tak? Pani jest operatorką maszyny, dlaczego ta maszyna musi być szarobura, a nie może być różowa, jeśli to jej uprzyjemni życie? Czy w ogóle...
Bo koleżanka z drugiej zmiany lubi zielony.
No na przykład no, pomalują sobie pół na pół, albo różowe w zielone kwiatki. Czy choćby stworzenie takiej przestrzeni, w której w jakiś sposób menedżerowie będą się interesowali tym, co robią ludzie. To jest taki, jak im się żyje, jak im się pracuje. To jest taki wielokrotnie przywoływany, znany case, przykład tak zwanego efektu Hawthorna, gdzie dawno, dawno temu do przędzalni, gdzie były maszyny przędzalnicze, przyszli konsultanci, czy to była szwalnia? Chyba szwalnia. Przyszli konsultanci i stwierdzili, co tu zrobić, żeby poprawić efektywność pracy. Tak się porozglądali po tej hali i mówili, no okna są brudne, to jak je umyjemy, to będzie więcej światła i ludzie będą lepiej widzieli, będą lepiej pracowali. No i rzeczywiście umyli te okna, efektywność się tam poprawiła o kilka procent. To co jeszcze dalej można zrobić? No to może wymienimy żarówki na mocniejsze, to będą jeszcze lepiej widzieli, jeszcze lepiej będą pracowali. Wymienili żarówki, rzeczywiście efekt wzrósł. A potem stwierdzili, okej, ciekawi jesteśmy, czy to rzeczywiście to jest poprawa światła, czy jakiś inny efekt. To wymienili żarówki z powrotem na te słabsze. No i wyniki znowu się poprawiły. Więc okazało się, że nie chodzi o usprawnienie na takim poziomie czysto fizycznym, tylko na zainteresowanie poprawianiem warunków dla ludzi. Ci, którzy pracowali przy tych maszynach szwalniczych, odbierali każdą taką interwencję jako wyjście w stronę ich potrzeb.
Ich potrzeb, tak.
I okazało się, że to działa. Także tych wymiarów, w których Przedsiębiorca może zwrócić uwagę na kulturę organizacyjną jest wiele, bo zawsze jakaś kultura organizacyjna jest. Nawet jeśli kompletnie się nie przykładamy do jej tworzenia, to ona się tworzy...
Autorytarna, folwarczna oczywiście.
No, tworzy się oddolnie. To jest jakby jeden wymiar. Tworzy się oddolnie, tworzy się naturalnie, a nawet jeśli właściciel, czy przedsiębiorca, czy menedżer nie zwraca na to jakoś szczególnie uwagi, nie przejmuje się tym, to jego osoba ogromnie wpływa, nadaje ton temu, co się dzieje.
To widać często w firmach rodzinnych, kiedy zmienia się ten nestor, nazwijmy to, odchodzi założyciel i przychodzi jego syn, i który ma zupełnie inny flow, inną kulturę i ludzie zaczynają się zachowywać inaczej, prawda?
Tak, czasami to są turbulencje, czasami to są wymiany kadrowe, ktoś tęskni za tym starym sposobem myślenia w jednej z firm. Szalenie mi się to podobało. Była pani taka przed emeryturą, która pracowała w kadrach. No i w momencie, kiedy zaczęły się takie rozważania właśnie z obszaru kultury organizacyjnej i jej nadzorujący menedżer spytał ją, a co powoduje, że ty jesteś w pracy szczęśliwa? To ona powiedziała, ja jestem szczęśliwa, kiedy ty jesteś szczęśliwy, bo ty jesteś moim przełożonym. I to pokazywało pewien jakby sposób uwarunkowania, sposób myślenia o satysfakcji z pracy sprzed paru pokoleń.
Tak, tak.
Dzisiejsze pokolenia, które wchodzą na rynek pracy, mają już inne oczekiwania. Mają właśnie takie oczekiwanie, żeby w tej pracy dotknąć jakiejś samorealizacji, jakiegoś sensu. I to często jest wyzwaniem dla firm i to są często zapytania, z którymi się zderzamy, że właściciel może nawet nie do końca sam rozumie intelektualnie tą potrzebę, ale wyczuwa, że coś takiego się dzieje i że w jakiś sposób na te potrzeby rynku pracy należy odpowiedzieć.
Sobie myślę, że moglibyśmy jeszcze tak rozmawiać pewnie długo.
Tam się zaprosić.
Oczywiście, chętnie myślę, że możemy zrobić kolejny odcinek i kontynuować ten wątek, bo ja mocno wierzę, że no, ty w to wierzysz, ja w to wierzę, ale że jest wiele osób, które jednak nie będą przekonane, bo widzę wielu przedsiębiorców, którzy mówią, a to są pierdoły, głupoty. Na przykład jak proponuję szkolenie z komunikacją, wiem, a nie, no to są takie tam pitu-pitu, to jest cytat. A my potrzebujemy takich technicznych, takich prawdziwych, żeby ci ludzie jeszcze szybciej pracowali. I to jest ciągle jednak mentalność polskich przedsiębiorców. Być może to już nie jest 80%, może 60%, ale ciągle wielu jest w Polsce przedsiębiorców, właścicieli firm, którzy nie widzą sensu w poprawie kultury organizacyjnej, no bo to się nie przekłada na pieniądze według nich. Nie?
Mają takie prawo. My też zostawiamy sobie w momencie, kiedy zaczynamy rozmowę z jakimkolwiek przedsiębiorcą, takie prawo odmówienia współpracy, o ile nie znajdujemy wspólnego języka. Bo czasami zdarza się tak, że ktoś mówi, a wiecie, zrozumicie, coś tutaj z tą kulturą organizacyjną trzeba byłoby zrobić. Mnie to prawda to nie interesuje, ja w tym nie będę uczestniczył, ale tu są pieniądze i zróbcie. No, tak to nie działa.
No to jest taki warunek sine qua non, moim zdaniem, nie? Żeby ten właściciel sam się włączył także w tę pracę.
Niestety albo stety tak i zdarzały nam się takie sytuacje, w których mówiliśmy, nie, to jakby dziękujemy, nie widzimy tutaj potencjału do współpracy, jeśli ktoś miałby wykonać jakieś takie działania pozorowane, jak kleić jakieś plastry na rany i tak dalej, to my się tym nie zajmujemy.
Formuła tego podcastu jest taka, że on trwa około pół godziny i te pół godziny już nieubłaganie nam przed chwilą minęło. Dlatego zapytam cię o ostatnią rzecz, o którą wszystkich pytam, czyli jaka była jedna rzecz lub sytuacja, która zmieniła całe twoje życie, tak z całej twojej kariery, czy też może życia prywatnego?
To było ich więcej niż jedna.
No to musisz wybrać jedną.
Ale myślę, że przyjmę taki taką perspektywę odwrotnie chronologiczną. Myślę, że ostatnie takie wydarzenie, które fundamentalnie zmieniło moje życie, to są narodziny mojego syna, Maksima, który...
Ma dzisiaj 4 lata?
4,5 roku. Który narodził się w ramach szczęśliwego związku, małżeństwa, w którym jestem. I jest taką niezwykłą siłą, z jednej strony napędową, z drugiej strony jakby zmieniającą mój sposób patrzenia na życie. Wiele było takich momentów w przeszłości, ale ten jest na pewno jednym z takich solidnych kamieni milowych.
To jest twój pierwszy syn.
Pierwszy mój, jak... osobisty.
Bo interesuje mnie, jak ty jako tato teraz patrzysz na to, co robisz zawodowo, co, o czym piszesz w książkach. Czy to zmieniło twoją perspektywę?
Tak, bo to, co robię, to jest poszukiwanie takiego optimum realizacji zawodowej i realizacji rodzinnej. Lubię dykteryjki, różne opowieści, to może na koniec taka rzecz, którą przechwyciłem od nieżyjącego już niestety Teach Nathana, który w jednej z książek pisał o tym, że przyszedł do niego młody ojciec, który mówił, że ogromnie się zmagał przez długi czas z takim poczuciem bycia w niewłaściwym miejscu i robienia niewłaściwych rzeczy. Kiedy był w pracy, to uważał, że zaniedbuje życie rodzinne. Kiedy poświęcał się życiu rodzinnemu, to uważał, że zaniedbuje pracę. I przyszedł taki moment, w którym on postanowił się w każdą z tych rzeczy, którą robi, angażować w 100%. Aha, i do tego jeszcze miał takie poczucie, że nie ma, cały czas nie ma czasu.
I nic mu nie wychodzi.
Postanowił się angażować w to, co robi w 100%. I w momencie, kiedy się bawił z synem, to się koncentrował na zabawie z synem. Kiedy rozmawiał z żoną, to był w 100% zaangażowany w tą rozmowę. Kiedy pomagał w lekcjach córce, to był zaangażowany w 100% w tą interakcję z córką. Kiedy pracował, to był zaangażowany w pracę i starał się traktować to wszystko jako swój czas, tylko jakby lokowany w różnych miejscach. No i wydaje się to być takim nieskomplikowanym przesunięciem paradygmatu, ale dało mu takie poczucie, że tego czasu ma dużo więcej i robi dużo więcej sensownych rzeczy, kiedy właśnie nie jest rozrywany tymi wątpliwościami, tylko wchodzi na 110, 120, 150% w to, w czym jest. Jest to pewna forma uważności, takiej bardzo praktycznej.
Mindfulness właśnie nie polega na tym, że masz mindful, czyli pełno różnych rzeczy, tylko właśnie, że pełni skupiasz się na jednej.
Tak, prawda? Odpowiadając na twoje pytanie, to doświadczenie z ojcostwa, które jest, owszem, wymagające, jeśli chodzi o angażowanie czasu w to, w czym jesteś, jest takie, że w momencie, kiedy wchodzimy w to tak głęboko, jak weszliśmy przez ostatnie 30 minut tą rozmowę, gdzie jakby inne elementy świata nie istnieją. Jesteśmy na tyle mocno zanurzeni w tej rozmowie, że się nie zastanawiamy nad tym, co tam mamy jeszcze na liście do wykonania dzisiaj i za tydzień i czego nie zrobiliśmy. To jest takie doświadczanie pełni życia tu i teraz, więc ojcostwo prowokuje mnie do takiego doświadczania pełni życia tu i teraz i na przykład fakt, że powstały książki, że moja żona bardzo mocno mnie wspierała i ośmielała do tego, żebym zobaczył, co z tego wyniknie. To jest pielęgnowanie takich momentów głębokiego zanurzenia w taką głębię, tkankę życia. A kiedy się bawimy Lego, albo malujemy, albo układamy tor dla Hot Wheelsów, to też na 100%.
Jakie Lego najbardziej lubisz?
Na razie głównie na tapecie było Lego Duplo, czyli te takie duże klocki, ale przez święta rodzinnie składaliśmy taki ogromny statek Batmana, z Batmanem i z Jokerem.
To chyba to Duplo to był ostatni akcent naszej rozmowy dzisiaj. Niezmiernie ci za to dziękuję. Jeśli ta rozmowa was zaciekawiła, to przede wszystkim zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, ale także do zerknięcia w komentarz, gdzie wrzucimy linki do Jarka książek. Odetchnij spokojem, masz to w sobie i codziennik to taki fajny kalendarzyk do wypełniania. Zachęcam was do tego, żeby zgłębić to, o czym mówił Jarek, bo naprawdę medytacja, uważność to są rzeczy, które nam się przydadzą w najbliższych dekadach. Dziękuję. Dziękuję ci, Jarku.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę instytutdb.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.